Tu Radio Kraków Kultura.
Proszę Państwa, Radio Kraków Kultura, poranny program Kultura na co dzień. Oczywiście mój gość już mnie rozproszył i ściągałam słuchawki w ostatnim momencie, żeby podsłuchać, jaki ma plan, ale przede wszystkim się witam i mówię dzień dobry. Doktor inżynier Katarzyna Piotrowska, dzień dobry.
Dzień dobry.
Krzysztof Żwirski, dzień dobry.
Dzień dobry.
Z Krzyśkiem się słyszeliśmy zupełnie niedawno, więc możecie Państwo jeszcze mieć w uszach.
Tak, w Ojcowie byliśmy.
Głos. Byliśmy w Ojcowie, wtedy zobaczymy, gdzie nas poniesie dzisiaj. Proszę Państwa, nie bez przyczyny jest z nami przewodnicząca zespołu do spraw dziedzictwa niematerialnego Krakowa i sekretarz tegoż zespołu, ponieważ o dziedzictwie niematerialnym mam nadzieję, że dzisiaj porozmawiamy. I zaczniemy od najbardziej podstawowego pytania, jakie można zadać, czyli dziedzictwo kojarzy nam się, powiedziałabym, bardzo twardo i namacalnie. Co w takim razie się dzieje, kiedy słyszymy niematerialne? Jak szukać, jak sobie wyobrażać, czy potrafimy podać sztywną definicję? To była straszna wymiana spojrzeń teraz, proszę Państwa.
Dziedzictwo jako takie, my przynajmniej zajmując się tą sferą naszej działalności, uważamy, że ono jest i materialne, i niematerialne. Bardzo często przekładamy zabytki na dziedzictwo, dziedzictwo na zabytki. Zabytki rzeczywiście są te twarde, materialne, z cegły, z kamienia i z innych materiałów. Natomiast mówiąc o dziedzictwie, myślimy szeroko i myślimy i mówimy o tym, co tu i teraz. A niematerialne to, co my ludzie robimy, razem z przekazem z pokolenia na pokolenie, czyli coś, co uznajemy jako element naszej społeczności, nas samych, naszej tożsamości. I tutaj definicja jest bardzo szeroka.
To jest też ten proces, który ta definicja przeszła, bo patrząc tak chronologicznie, no to pierwsze były chronione zabytki.
Czyli jednak.
Pierwsze były konwencje chroniące zabytki, chroniące dziedzictwo materialne. Różnego rodzaju dokumenty dotyczące dziedzictwa niematerialnego, czy w ogóle zacznijmy od jakiejś refleksji na ten temat, pojawiła się jakieś 20 lat temu, tak? No, mieliśmy niedawno, bo w zeszłym roku, 20. rocznicę przyjęcia konwencji UNESCO w sprawie ochrony dziedzictwa niematerialnego. I to był taki pierwszy, ważniejszy dokument w tym temacie.
Ale
to chyba bardziej chodzi o definicję, czy słowo niematerialne, bo o dziedzictwie,
no tak. O
zainteresowaniu też chociażby folklorem, bo takie pierwsze skojarzenie niematerialne.
Wieś, tak. Folklor,
tak. To jest ten kierunek. I tutaj mamy XIX wiek i nawet troszkę wcześniej zainteresowanie tym, co gdzieś tam się tworzy, no chociażby Wyspiański i cały ruch.
Ale powiedziała Pani dla mnie istotną rzecz. Teraz użyła Pani takiego sformułowania. Ja się zastanawiam, jak w takim razie opowieść o historii, którą w jakiś sposób kojarzymy z pracą muzealników, działaczy, takich ludzi, których nazywamy działaczami lub patriotami lokalnymi, którzy właśnie karmią nas lub czasami turystów gdzieś szwędających się w nieoczywistych miejscach i kierunkach. No właśnie opowiadają nam o czymś. A tutaj robili, a tutaj się działo, a tutaj być może ktoś ma prywatne muzeum, o którym niewiele osób wie. Ale głównie to jest opowieść o historii, którą raczej instytucjonalnie zamykamy w jakichś przestrzeniach. To czym w takim razie różniłaby się praca zespołu powołanego pod koniec ubiegłego roku? Co ma to nam przynieść teraz?
No właśnie teraz, tak.
Właśnie teraz.
O dziedzictwie i tu staramy się, ale również mówiąc o dziedzictwie materialnym, nie tylko niematerialnym, że to, co jest istotne, to, co mamy tutaj, teraz i w jaki sposób korzystamy. Oczywiście historia, to, co się wydarzyło, ma wpływ, bo to w jakiś tam sposób konstytuuje również nas kulturowo czy społecznie. W przypadku niematerialnego to trudno się odnosić do przeszłości, tylko do tego, w jaki sposób my dzisiaj wykonujemy pewne czynności, bo tu przede wszystkim o tym mówimy, o rytuałach, wydarzeniach, które się dzieją tutaj i teraz. Oczywiście one mają swoją historię. My się do tej historii odnosimy, bo mówimy o procesie, tutaj Krzysztof wspominał, czy o pewnej ciągłości, o przekazie międzypokoleniowym. Ale to dalej jest tutaj, teraz, to jest w tej przestrzeni, w tych relacjach, w tym naszym dzisiejszym rozumieniu przeszłości, nas samych, też naszych potrzeb, czy też jakiejś autokreacji jako indywidualne, jako jednostki i jako grupy, czy jako społeczeństwo.
To mogą być też takie rzeczy bardzo trudno uchwytne, czy nieoczywiste. Bo też mamy taką tendencję w myśleniu o dziedzictwie niematerialnym. Ona jest, myślę, że też w dużej mierze związana z listami, jakie się prowadzi. Żeby jednak myśleć przede wszystkim o takich rytuałach, które oczywiście są, mają swoją pewną ciągłość, ale są takie bardzo wyraziste, czasem się dzieją raz do roku. No tutaj najlepszy przykład, zbliżający się pochód Lajkonika, wspaniała tradycja. Ale to jest tylko jeden obszar, prawda, w którym o tym dziedzictwie niematerialnym można myśleć. No i myślę, że tutaj możemy wrzucić takie pojęcie, które gdzieś tam już w trakcie tych kilku posiedzeń, które mieliśmy, nam się sprecyzowało, żeby o tym Krakowie opowiadać od strony stylu życia, od strony sposobu funkcjonowania w mieście.
Ale bez chęci definiowania krakowskiego stylu życia.
Bez chęci definiowania, natomiast...
Po prostu każdy czuje, o co chodzi, co jest krakowskie.
Ale to się nie odważa.
Ale zwracania uwagi na pewne takie zupełnie nienamacalne rzeczy. No, nie wiem, no mogę tutaj zacząć tą wyliczankę, ale wszyscy gdzieś tam wszyscy pod pojęciem słowa styl życia coś mamy tam w głowie.
Coś się pojawia już. No. Ja tak podpytuję i krążę, bo tak naprawdę taką osobą, która zasiała mi pewne ziarenko co do naszego dzisiejszego spotkania, był rzecznik Szpitala Babińskiego, pan Maciej Bubr, który podczas rozmowy o Dniach Dziedzictwa, które w tym roku odbywały się, Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego, dopowiem, które odbywały się między innymi właśnie na terenie szpitala w Kobierzynie, powiedział o tym, że w kontekście dziedzictwa myśli o praktykach, które przekazują sobie kolejne pokolenia lekarzy i pracowników tego szpitala. I to nazywa dziedzictwem. To nazywa takim elementem, który nie jest do wyczytania w książkach. On dopiero pojawia się w momencie zderzenia pracy w tym właśnie danym miejscu i to jest dziedzictwo tego szpitala. I tak naprawdę, kiedy oczywiście możemy grzebać w zdjęciach, w archiwaliach, możemy przekopywać się przez prace plastyczne pacjentów i pacjentek, ale tak naprawdę zasiało mi to pewne ziarenko i taki pytajnik, czy faktycznie tego rodzaju praktyka medyczna, którą przecież jak najbardziej możemy opisać na przykład w badaniach, mogłaby się kwalifikować do tego, żeby o niej mówić w kontekście dziedzictwa?
Czy coś się musi kwalifikować, czy się nie musi kwalifikować? No, między innymi, to tak naprawdę zależy od ludzi, nie? Na ile oni czują więź i taki poziom już samoświadomości, że chcą o tym w ten sposób rozmawiać.
Mhm. My oczywiście pracujemy na poziomie miasta, na poziomie urzędu miasta, więc tutaj też pewnie w którymś momencie coś w rodzaju takiego, czy definiowania, czy pewnego sita, dobrze, to my kwalifikujemy w jakimś tam naszym rozumieniu tego, czym się zajmujemy, że dobrze, to jest dziedzictwo, gdzie miasto powinno w jakiś sposób zainwestować, tworząc pewne ramy, czy pole do praktykowania pewnych rzeczy. Ale tak jak tutaj Krzysztof mówi, jest cała sfera, gdzie każdy ma prawo uznać, tak, to jest moje dziedzictwo i nikomu nic do tego. Tutaj tylko i wyłącznie z naszej strony szacunek i wsparcie, jeżeli ktoś rzeczywiście uznaje, że to jest ważne, to w jakiś tam sposób też pomaga w funkcjonowaniu dzisiaj, to też kształtuje nas jako społeczeństwo jak najbardziej tak.
Kiedyś się z takim bardzo fajnym cytatem na jednej konferencji spotkałem. On się odnosi do tego, że w tej definicji praktyk, które wpisujemy już na listy, czy też, no, to się dotyczy też zabytków, mieści się takie słowo outstanding, czyli wyjątkowy, prawda? No i tutaj
albo
jakby
reprezentatywny.
Trochę reprezentatywny. I tutaj była taka gra trochę z tym słowem, bo było powiedziane it doesn't have to be outstanding value. To nie musi być wyjątkowa wartość. It is enough when it is your value. Wystarczy, jeśli to jest twoja wartość, nie? Więc to ma taki trochę charakter aktywizujący. Ja myślę, że możemy wrzucić taki jeden przykład, bo jesteśmy w radiu, więc w radiu się słucha muzyki. A my na zespole niematerialnym też rozmawiamy troszkę o tym, czym mogłaby być specyfika, jeśli chodzi o Kraków w odniesieniu do muzyki.
Pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to Hejnał, ale to jest chyba tak.
I on jest Chronią.
No właśnie.
No tak, i oczywiście tutaj mamy...
Ale to się jakoś zawęża, prawda? Że jeżeli dźwięk i Kraków, to momentalnie Hejnał się pojawia.
Mamy zwyczaj, prawda, też wspaniały, odnoszący się tam do sonosfery Krakowa, tak? Czyli ten codzienny Hejnał, ale dla mnie tą specyfiką krakowską są małe kluby, w których gra się jazz i piosenkę autorską. Mhm. Tego jest jeszcze ciągle w Krakowie trochę i wydaje mi się, że jest to coś, co wyróżnia to miasto na tle innych. Ja mówię tutaj o różnych pokoleniach, bo nie tylko mam tutaj na myśli pewne formy takie bardziej zastygłe, które gdzieś tam już mają swój krąg odbiorców, którzy są bardziej turystami. Ja mówię o takim żywym też życiu, które się dzieje gdzieś tam w różnych klubach, w mieście, w obrębie centrum, ale też w obrębie okolic. Podam tylko taki prowokacyjny przykład, ale tego, co można robić z dziedzictwem niematerialnym, jak można o nim myśleć.
8:28 prowokacja Krzysztofa Żwirskiego, proszę państwa, proszę się przygotować.
Mianowicie Niemcy niedawno doprowadzili do wpisu na listę krajową tak. Kulturę techno w Berlinie.
No, trudno się dziwić w zasadzie jakaś...
No ale jest to coś, z czym Berlin kojarzymy.
Tak.
A jednocześnie jest to coś bardzo żywego, bardzo współczesnego i mającego już. Można tutaj robić wywody, na ile to już jest międzypokoleniowe. No w jakim sensie jest, nie? No bo ma już swoją pewną historię.
Myślę, że niektórzy już mogą spokojnie z dziećmi przychodzić.
Ja bym chciał o tym w ten sposób myśleć o Krakowie. I gdzieś w obrębie takich ram widzieć te rzeczy, które już wiemy, że są dziedzictwem niematerialnym. A więc Hejnał, a więc Lejkonik, a więc szopkarstwo. Takie różne rzeczy wymagające skupienia. Dla mnie to jest na przykład element takich też rzeczy, które wydaje mi się, że Kraków wyróżniają, czyli pewnej takiej powolności, uwagi, skupienia na pewnych czynnościach, pewnych rytuałach.
Ale wszyscy Krakowie się teraz cieszą, kiedy to mówisz.
Celebrowanie.
Tak, no, ale
nie
jakby
od
wszyscy...
świętych, ale też dnia codziennego, prawda?
Wydaje mi się, że rozumiemy, o czym mówimy,
tak.
Nie? No i w ten sposób możemy jakby od tej strony wchodząc patrzeć na to dziedzictwo, niekoniecznie właśnie zaczynając od zjawisk wpisanych na krajowe, na międzynarodowe listy, które oczywiście za tym stoi pewna historia, wysiłek badaczy, muzealników.
Jest to też pewien glejt, prawda, że bardzo często dopinamy jednak tę opowieść. Tak, zawsze sobie myślę o kościele w Binarowej. To w zasadzie mam wrażenie, że już parafia powinna się tak nazywać. Kościół wpisany na listę UNESCO i zaczyna się kościół parafia. Więc to jest jakby ta sytuacja.
Listy bardzo mocno definiują. Tak. I one też usztywniają, w szczególności w przypadku dziedzictwa niematerialnego, pewne zjawiska.
Ale mamy też program miast kreatywnych UNESCO
i
literaturę.
To prawda, ale zatrzymajmy się na chwilę przy listach, bo powiedzcie proszę, czy one w waszej idei pomagają czy przeszkadzają? Bo zastanawiam się, na ile... Kiedy myślę o Krakowie, to myślę też o turystyce. I myślę, że to jest taki element, którego nie jesteśmy w stanie pominąć. Rynek może wiele zepsuć, jak wiemy, ale może też dać zupełnie świeżą perspektywę. Być może właśnie wynieść coś, co byłoby zupełnie stracone, gdyby nie nagłe zainteresowanie i wzrost zainteresowania. Pytanie, jak się z tym zmierzymy? No i teraz pytanie, czy dla was to jest elementem, który trochę koniunkturalnie też pytam, czy dla miasta jest istotny z perspektywy tego, brzydko powiem, jak możemy na nim zarobić? Czy to jest taki element, który jest być może właśnie niemierzalny w tej opowieści?
A myśmy przeszli przez długą dyskusję, również wewnętrzną, na temat list. Moje doświadczenie, one są tak samo pomocne, jak i czasami szkodliwe. Gdzieś musimy znaleźć równowagę. Bo to, że listy są, one rzeczywiście zwracają uwagę. One, poprzez nie też tworzymy pewne produkty turystyczne i to trzeba po prostu nazwać. Tak to wygląda. Turyści przyjeżdżają zobaczyć właśnie pochód Lajkonika, który jest lokalną, ale już znanym wydarzeniem. Natomiast bardzo nam też zależało na tym, żeby poprzez to, że mamy listy i jest to zainteresowanie dziedzictwem niematerialnym na poziomie kraju, na poziomie miasta, na poziomie turystów również, czy biur turystycznych tworzących listy atrakcji i tym sposobem zarabiających pieniądze, ściągając turystów do Krakowa czy do któregokolwiek innego miasta, to też trochę przekierować uwagę na to, co jest bardzo istotne, co tworzy też atmosferę miasta i taką, nie wiem, głębię, głębię środowiska, w którym żyjemy, tą głębię kulturową. Gdzieś będziemy musieli znaleźć, i to jest nasze zadanie w jakimś tam zakresie, ten złoty środek, co to nie tylko w tej kwestii go poszukujemy.
Znaczy na pewno trzeba sobie powiedzieć, że nie jest jedynym rozwiązaniem na promowanie czy edukowanie, jeśli chodzi o dziedzictwo niematerialne, wpisywanie czegoś na listę. Znaczy to jest jedno z możliwych rozwiązań. I ono ma swoje plusy i minusy, nie? Bo są też oczywiście plusy istnienia takie twarde pewnych praktyk na listach. Chociażby szopkarze dzięki temu, że są na liście międzynarodowej. Znaczy to zmobilizowało tutaj władze lokalne do tego, żeby zaopiekować się pracowniami dla szopkarzy. Dzięki temu są narzędzia, które szopkarzom pomagają. No, pewnie gdyby nie tytuł Miasta Literatury UNESCO dla Krakowa, to nie byłoby programu dla księgarni, w którym miałem przyjemność maczać palce i różnymi przypadkami się zajmować, ale jakby to są takie narzędzia, które...
No ale wywołałeś temat, który jest teraz palący, więc ja postaram się nie pociągnąć tego tematu.
Ale jeszcze wracając do listy, to ona też w pewien sposób usztywnia. My wpisując na listę, czy to jest światowe dziedzictwa, czy też listy dziedzictwa niematerialnego, w jakimś tam zakresie zobowiązujemy się, że ta praktyka będzie trwała w wieczność. A nie zawsze, więc też staramy się ją podtrzymać w jakiś tam sposób i to nie zawsze jest naturalne. I tutaj gdzieś też jest pewne niebezpieczeństwo, że będziemy właśnie iść w kierunku tworzenia pewnych zwyczajów, nawet nie zwyczajów, tylko pewnych wydarzeń, czy pewnych atrakcji w jakimś tam zakresie, które oczywiście mówią dużo na temat historii, natomiast one nie wynikają z dzisiejszej potrzeby takiej codziennego funkcjonowania. To nie są te tradycje, które naturalnie się rodzą i trwają dzisiaj.
Czy intuicja? Gdzieś podskórnie mam wrażenie, że rodzi się też takie pytanie o to, czy to musi być kontekst czy pewien rodzaj takiego produktu w cudzysłowie właśnie międzynarodowego czy ogólnopolskiego, czy być może ważniejszą ideą w takim przedsięwzięciu byłoby zacieśnienie tych więzi, które rodzą się w Krakowie. Bo to też jest, nawet jeśli tymczasowa tylko, ale jednak wspólnota, która powoduje, że funkcjonujemy w tym mieście, zaczynamy się utożsamiać na przykład z dzielnicami, zaczynamy tworzyć opowieści wokół tego. No, słyszymy historię zbierania na przykład piosenek z Bronowic, historii, które są ważne tylko dla danego miejsca. Pojawiają się archiwa, w których w sposób dźwiękowy zapisujemy historię, wspomnienia. No to wszystko tworzy pewien pamiętnik i też taką tkankę miasta. Czy to jest w takim razie dobra intuicja, kiedy mówimy o niematerialnym dziedzictwie?
Świetna intuicja.
To jest świetna intuicja. Znaczy myślę, że w rekomendacjach, które zespół będzie przygotowywać, które będą się już jakoś tam przekładać na konkretne obszary funkcjonowania miasta, ta kwestia dychotomii, jaka jest, a ona jest silna w Krakowie, między centrum a dzielnicami, myślę, że będzie bardzo mocno podkreślona. Ja Państwu w ogóle polecam lekturę książki Kraków Miasto Zero. Bardzo jest ona inspirująca. Gdzieś tam wychwytuje różne rzeczy, o których gdzieś tam sami na pewno nieraz pomyśleliśmy. Tak, dzielnice Krakowa mają swoją tożsamość, każde mają swoje wyjątkowe zwyczaje. W Swoczowicach skacze się przez skórkę. Nie wiedziałem o tym. Przy jednej szkole. W Bronowicach jest osadzenie chochoła. Nowa Huta to jest odrębny w ogóle mikrokosmos, też wypełniony.
Ale wspaniale działający.
Wspaniale
zawsze
działający
trzeba podkreślać.
I wypełnione też własnymi takimi... Też topografia, tak, te nazwy lokalne, coś do czego tam jesteśmy przywiązani, bo na przykład tak się nazywało.
Ale tam idzie przepiękna, szeroka opowieść.
Ale też jest tworzenie pewnej atmosfery i takiej lokalności nowochódzkiej, która...
Tak, a jednocześnie ta taka reprezentacyjna funkcja centrum, w którym mimo, że większość z nas już nie mieszka, to jednak pełni dla nas takie ważne role i w którym chcielibyśmy widzieć różne rzeczy, których już często nie ma, nie? No nie wiem, ja zawsze idąc w Jana, gdzieś tam widzę Kino Ars, tak? Przynajmniej chciałbym je widzieć, no ale nie widzę.
Ale już nie widzisz, no.
Ale myślę, że to też jest pewna taka, jeszcze patrząc szerzej, nie? Jest to pewna też cecha charakterystyczna tego stylu życia w Krakowie, nie? Że to przywiązanie właśnie do miejsc i do konkretnych form ich funkcjonowania. Nawet jeżeli one już takie nie są. Więc myślę, że na bardzo wielu poziomach można o tym rozmawiać.
Ale pewnie też do przywiązania do naszego funkcjonowania w tych miejscach, bo to jedno z drugim jest powiązane. Niektórzy tęsknią za tą kawiarnią, w której się spotykali przez ileś tam lat. To można też przywołać kawiarnię Rio i walkę o to, żeby ona przetrwała, bo jakoś tam już wrosła w krajobraz z Krakowa i ma swoich miłośników. Ileś też takich elementów.
Ale to jest też zawsze piękna opowieść, bo teraz sobie przypominam też pewną walkę przecież księgarni muzycznej Kurant, która no, również musiała o siebie zawalczyć, a jest taką przestrzenią, powiedziałabym z perspektywy muzyki, no dość niezwykłą, więc rugowanie w zasadzie takich miejsc z obrębu rynku, który już nie daje zbyt wiele pola do popisu dla lokalności, może jest błędem. Ale to właśnie mnie też prowadzi do tych elementów na przykład małych rzemieślników, małych lokali, które dawały nam jakąś opowieść, modystek. To nie jest tylko przecież kwestia zmiany mody, tylko zmiany systemu, w którym funkcjonujemy. I zastanawiam się, czy to może być dla nich pewien ratunek, bo zbudowanie opowieści wokół ludzi, którzy na przykład wielopokoleniowo zajmują się danym zawodem, to czy to też jest taki element, o którym możemy rozmawiać?
Bardzo, no jakby mamy wspaniałe tradycje związane z rzemiosłem w Krakowie. Jest problem transmisji pokoleniowej, to trzeba powiedzieć wprost, nie? To znaczy po latach 90. i po całkowitej zmianie funkcjonowania wiele osób się nie odnalazło, nie przekazało praktyk, jest bardzo źle zorganizowany system edukacji, jeśli chodzi o rzemiosło. Nie wchodząc w szczegóły, po prostu...
Też jest bardzo nieładna opowieść o fachu, po prostu. Ceni się intelektualną pracę, zapomina się o tym, że ręce potrafią bardzo dużo.
A jednocześnie jest ogromne zainteresowanie tym. Tak. I to nowe rzemiosło, które wciąga ludzi zmęczonych pracą komputerową, się bardzo rozwija. Gdzieś te dwa światy nie do końca się spotykają. Ja myślę, że to jest też ogromny obszar do zagospodarowania.
Bo wiadomo, ale z drugiej strony popatrz, kiedy wypłyniemy trochę poza Kraków i myślę tutaj o góralach i góralkach, mam wrażenie, że tam świetnie trzyma się właśnie to międzypokoleniowe przenoszenie umiejętności, czy na przykład w specjalizacji z wykonywania sprzączek, czy w ogóle poszczególnych elementów stroju ludowego, czy na przykład bibułkarstwo, które gdzieś tam ościennie nam się całkiem nieźle utrzymuje, wydawałoby się, że to jest jakiś relikt absolutny, a jednak... Więc Czy to jest kwestia miasta, czy to jest kwestia jako terenu? No bo być może też warto byłoby zestawić tereny wiejskie z dużym centrum miejskim, kiedy myślimy o Krakowie. Może tutaj jest jakieś zderzenie, które nam zaburza to przenoszenie właśnie międzypokoleniowe. Zgaduję.
To na pewno, bo na terenach wiejskich, czy we wsi, na wsi, przywiązanie do tradycji i takie życie w społeczności było i jest dużo, dużo silniejsze, więc też ten przekaz pokoleniowy, on inaczej jest praktykowany. W przypadku niematerialnego to, z czym my się spotykamy i tutaj, gdzie jest taki bardzo wrażliwy punkt, no to są te wszystkie prądy związane z globalizacją. My po prostu stajemy się jedną wielką wioską, żyjemy zupełnie w innym tempie, inny jest proces produkcyjny i to ma ogromny wpływ na to, na ile czy rzemiosło, o którym rozmawiamy, czy inne właśnie takie tradycyjne sposoby funkcjonowania przetrwają, czy nie. I między innymi z tego powodu też powstała konwencja w sprawie ochrony dziedzictwa niematerialnego, bo ono jest bardzo wrażliwe właśnie na te globalne zmiany, które się dzieją na całym świecie, a z drugiej strony ona też odpowiada na potrzebę właśnie tej swojskości, takiego poczucia trochę bezpieczeństwa w swojej kulturze, w swojej społeczności i docenienia tego, że żyjemy w sposób taki, jaki nam odpowiada tutaj.
Myślę, że jest bardzo wiele rzeczy do odkrycia, jeśli chodzi o Kraków, bo wiadomo, że miasta szybciej podlegają zmianom, ale to nie jest tak, że tutaj nie ma specyfiki lokalnej wytwórczości. Nie wiem, no chociażby Podgórze jako taka była dzielnica robotnicza ma naprawdę pewne wyższe niż w innych dzielnicach miasta zagęszczenie zakładów rzemieślniczych, nie? One ciągle tam są. No tam była do niedawna pani, która parasolki naprawiała, jest jeszcze druga w Nowej Hucie. To jest jedna rzecz. Nie wiem, Krowodrza jako miejsce, które zawsze czy tam ma te tradycje związane z ogrodnictwem, z hodowlą warzyw. Nie? No jakby dla mnie nie jest przypadkiem, że ogród Łobzów jest w Krowodrze. Nie? Więc można by tą wyliczankę ciągnąć i tak naprawdę... Sam jeszcze niejednokrotnie mówię my tutaj obecni w studiu, ale i państwo słuchacze się jeszcze Krakowem zaskoczycie. Nie?
A tu jest z pewnością więcej do odkrycia.
Ale to na pewno jakimś optymizmem. A proszę powiedzcie, czy przewidywaliście już, czy macie jakąś zaprogramowaną drogę na przykład tego, w jaki sposób komunikować się z całą grupą? No bo zdajemy sobie sprawę z tego, że żeby przyjść z jakimś pomysłem, z jakąś opowieścią, nawet jeśli jest tylko filtrowana przez osobiste doświadczenie, tak jak pani doktor zresztą powiedziała, to tak sobie myślę, że dobrze się komunikować bezpośrednio z zainteresowanymi i dać wam w ogóle materiał do tego, żeby się zastanawiać, pracować czy ustalać ramy. Więc czy tutaj są jakieś już zakusy, jak można się do was zgłosić?
Do nas, do zespołu to jeszcze nie, ale jest Centrum Interpretacji Dziedzictwa Niematerialnego prowadzone. To jest to oddział Muzeum Krakowa. I to jest miejsce, które no jest dedykowane też i pracy z dziedzictwem niematerialnym, ale też zaopiekowaniu się, jeżeli jest taka potrzeba, czy wymiany informacji, czy wsparcia właśnie tych osób, które tego potrzebują.
No i jego członkowie, czyli Andrzej Szoka i Iza Okręgliska są w zespole. Natomiast no to jest jedna rzecz, a druga no to gdzieś tam na pewnym etapie, jak już ten raport, nad którym będziemy pracować, rekomendacje powstaną, myślę, że bardzo dobrym pomysłem jest poddanie takiego dokumentu, takich rekomendacji publicznej dyskusji, nie?
My jako zespół też się uczymy dziedzictwa niematerialnego, również odkrywając nawet w tych rozmowach między nami, bo mamy członków z różnych dziedzin. Więc zespół jest dosyć, dzięki temu, kreatywny, jeśli chodzi o myślenie o dziedzictwie niematerialnym, więc tutaj...
Ale to dobrze, to chyba o to chodzi, prawda? Żeby się zderzać, żeby się uczyć, żeby się inspirować.
Bardzo nam na tym zależało, żeby nie iść tymi ścieżkami, które wydawały się na początku bardzo oczywiste, typu folklor, czy te elementy, które są wpisane na listę i są jakimś tam odniesieniem do poszukiwania w Krakowie. Staraliśmy się tak skonstruować i zaprosić takie osoby do pracy w zespole, żeby wyjść poza schemat.
No mamy w zespole osoby, które w cudzysłowie siedzą w muzyce, tak? Siedzą w literaturze, tak? Mamy reprezentację, nie wiem, Zwierzyńca, Nowej Huty, tak? To wszystko oczywiście na ile to się dało, żeby się zamknąć tam w kilkunastu osobach, a nie kilkudziesięciu, no to nam się, myślę, że udało stworzyć jakiś zespół, który wzajemnie się inspiruje.
A w ramach wychodzenia poza schemat, poza różne schematy, ale też jednoczenia sił, spotkaliśmy się niedawno z zespołem warszawskim, bo w Polsce są dwa zespoły takie, znaczy stworzone w ramach miasta, które zajmują się dziedzictwem niematerialnym. Pierwszy powstał w Warszawie, po tym w Krakowie mamy zupełnie inną sytuację, więc też trochę z czym innym pracujemy. Natomiast jest tyle pól wspólnych, że doszliśmy do wniosku, że warto byłoby się spotkać i spotkaliśmy się. To pierwsze spotkanie, na razie jedyne, które się odbyło, dotyczyło właśnie rzemieślników i poszukiwania narzędzi, być może prawnych, być może innych, które wspomogą zachowanie tych zawodów, które jeszcze są, a odbieramy je jako bardzo wartościowe. Mm-hmm.
A powiedzcie proszę, gdzie nas prowadzi praca zespołu? Czy postawiliście sobie jakiś cel, który chcielibyście zrealizować przez te najbliższe lata? Do czego mają doprowadzić wasze spotkania, podpytywanie Warszawy, co im się udało? Co na przykład warszawski zespół uznaje za swój sukces, jeżeli funkcjonują dłużej? Czy w ogóle możemy takiej nomenklatury używać? Co jest marchewką?
Znaczy, ja jestem pod wrażeniem na pewno i to już od lat, jak Warszawa promuje rzemieślników, jak oni są widoczni w mieście na różne sposoby, bo to oczywiście jest, i tutaj trzeba powiedzieć, zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego, które mocno działa i jakby przy wsparciu miasta, nie wiem, robi jakieś broszury, które są ogólnodostępne, plakaty z adresami najbliższych pracowni, prawda? Czy jest cała mapa, strona, która to mapuje. To jest jedna rzecz. Ciągnąc dalej, no jakby ta taka kultura podwórkowego grania, czy tango w Warszawie. Oczywiście też trzeba tam cały czas brać pod uwagę to, że jednak została przerwana ciągłość i miasto po prostu zniknęło, nie? Musiał być odbudowane na nowo, no ale to żyje i to ma takich swoich bardzo współczesnych, patrząc pokoleniowo, kontynuatorów, więc i to widać, że też miasto w swojej polityce informacyjnej na takie rzeczy stawia. Kraków ma mnóstwo rzeczy do opowiadania, jeśli chodzi o siebie. Z jakiegoś powodu jednak od lat wolał opowiadać o turystyce w takim najprostszym kluczu, nie? I nie chodzi mi o to, że tutaj adresat, bo adresat jest zarówno lokalny, jak i krajowy, jak i międzynarodowy, nie? Tych działań. Natomiast jednak zwrócenie uwagi na mieszkańca jako tego, który tutaj w pierwszej kolejności jest podmiotem tych działań, jest jakimś podstawowym punktem zwrotnym i wokół tego można tak naprawdę zacząć to miasto opowiadać na nowo. Bo tylko to stanowi o jego autentyczności, że jeszcze są mieszkańcy, którzy, czy są, no w ogóle są, prawda, bo to miasto jakby rośnie cały czas, nas przybywa, nie?
Wielki potwór.
I mamy po prostu zupełnie już inną sytuację, z którą się mierzymy. Mamy te dzielnice, które rosną nam w oczach i też chcą o sobie opowiadać. Myślę, że to jeszcze się będzie zmieniać w ciągu tych paru lat, które będziemy. Mi się marzy,
no,
żeby powstały takie,
o czym marzysz?
Takie bardzo konkretne, przemyślane rekomendacje, które rzeczywiście przełożą się na znaczy będą taką mapą drogową dla różnych miejskich instytucji, ale też dla lokalnych instytucji, czy będą jakimś po prostu źródłem wiedzy, inspiracji i jakiegoś kierunku, nie? Mm-hmm.
Naszym zadaniem też jest tutaj praca ze świadomością czy na świadomości i bardzo nam zależy, żeby nawet dokumenty miejskie typu Strategia Rozwoju Miasta Krakowa czy inne dokumenty, które powstają, będą powstawały. One i widziały dziedzictwo niematerialne i jego znaczenie, ale też tworzyły warunki do tego, żeby nie znikały rzeczy, które są istotne, które mieszkańcy uznają za istotne, a jednocześnie, żeby była przestrzeń do tworzenia, do aktywności.
Tak, bardzo trudne jest to zajęcie, tak, kiedy was słucham, że to jest taka przestrzeń, do której z jednej strony trzeba się przymierzyć samodzielnie, spróbować to wyłapać, a mieć cały czas otwartą głowę na nowe. Równocześnie myślę, że przyjdzie taki moment, że trzeba będzie przekonać nieprzekonanych albo opowiedzieć im o tym i faktycznie zrobić jakąś akcję włączającą. Więc jest to wyzwanie, zwłaszcza w, jak się okazuje, bardzo różnorodnym mieście, jakim jest Kraków.
No też będziemy musieli się zmierzyć z nadużywaniem określenia dziedzictwo niematerialne, bo ono też przynajmniej obserwujemy, że stało się bardzo, bardzo modne, więc nazywamy dziedzictwem niematerialnym prawie wszystko, tak trochę jak kiedyś mówiliśmy o ekologii. Ekologiczne zapałki to mi przychodzą na myśl. Tak. Więc teraz prawie wszystko jest dziedzictwem niematerialnym, więc gdzieś też będziemy musieli, to jest nasze zadanie, dojść do takiego poziomu korzeni, żeby to, czym się zajmujemy i to, co rekomendujemy władzom miasta, no było autentyczne, miało te takie podstawy bardzo ważne, merytoryczne i...
Tak, no tutaj istotne jest, że na przykład, nie wiem, no po pierwsze to jest określenie nobilitujące, po drugie to jest określenie bardzo płynne i delikatne i różne grupy w różnym stopniu chcą też za takie się uważać, nie? Czasem takie właśnie wyróżnienie przyciąga zbyt dużą uwagę, która zabija sens pewnych działań. Czasem właśnie trzeba zdjąć nogę z gazu, czy w ogóle zaniechać działania. Nie? No tak, nie wiem, czasem władze miasta decydują o tym, że zostawiają taki skwer, w jakim był, nie? I dostają jeszcze za to nagrodę. Była taka nagroda architektoniczna w Bordeaux, nie? Przyznana ostatnio właśnie za to, że nie został zrewitalizowany skwer, nie?
O, to świetnie. Prawda. Teraz moje marzenie się spełnia.
Więc absolutnie
to będzie pierwszy przypadek, w którym będą zdjęcia niekiedy, z lat 70., 80., teraz nic nie będzie na nich zmienione. Nie tak jak w Polsce robimy mapę poszukiwania betonozy tak zwanej w rynkach małopolskich, nie tylko małopolskich.
Z pewnością to są ogrody przyklasztorne czy klasztorne, gdzie też...
No ale tutaj mówimy o wiekach już niezmiennych.
W momencie miałam ochotę tak nagradzać tych, którzy nic tam nie zmienili, że one sobie tak trwają, tak są używane, jak były używane przez
no i
wieki.
To właśnie jeszcze w XV wieku, a i wcześniej, jak się okazuje, przed założeniem. Tak, jestem mądra, bo podsłuchuję właśnie, jak rozmawiają ze sobą ludzie na dniach dziedzictwa. Polecam serdecznie.
A, no tak.
Można się sporo dowiedzieć właśnie, jak się zaczyna otwierać takie drzwi, które na co dzień są zamknięte i budzi się nowa opowieść o Krakowie, co też jest dość niezwykłe dla mnie akurat w tej przestrzeni.
I jeszcze chciałem dla słuchaczy Radia Kraków coś powiedzieć, bo byłbym prawie zapomniał. W ramach naszych przemyśleń na temat stylu życia mamy też Dagmarę Merecik z Krakowskiego Forum Kultury, która też kiedyś robiła sondę wśród Krakowia na temat tego, co tam oni uznają za szczególnie ważne w swojej tożsamości, w swojej identyfikacji jako no właśnie tej krakowskiej. I jako jeden z elementów został przywołany obok takich różnych rzeczy, jak tam przywiązanie do tytulatury, takie tam, no wszystkie te rzeczy znamy.
Nie wiem, czy państwo zauważyli, jak grzecznie pani doktor.
Tak. Przywiązanie też do konkretnych pism, czy nawet właśnie audycji radiowych i audycje pejzaże regionalne. Radia Kraków też została wskazana jako taka, z którą właśnie krakowianie się identyfikują, nie? Bo ona trwa, bo ona ma swoją już historię.
no, swoich słuchaczy mamy tutaj, z pewnością.
Jakby tą wyliczankę możemy ciągnąć, nie? No bo mamy tygodnik powszechny, znak i tak dalej. No,
ale nie, takie... nie zapędzaj się, wiesz, tak, ale... mnie się bardzo podobało, jak zostaliśmy na tej przestrzeni radiowej, już się zapędzałam, już wyobrażałam sobie, że to wytnę tak pięknie i będzie funkcjonowało właśnie, żeby wszystkim przypomnieć, słuchaczom i słuchaczkom, jaka to jest silna identyfikacja. To jest w sumie piękna opowieść o stacjach regionalnych.
Tak, o telewizji, no dobrze, już nie będę mówił co.
Ale, już nie.
Ale tak, no właśnie... To też okazuje się być i ostrożnie z tym słowem dziedzictwo niematerialne. To nie znaczy, że należy to wpisywać na listę, nie? Tylko jakby możemy
zabrałeś
patrząc w ten sposób...
całe szczęście, które zaczęło, wiesz, kiełkować w mojej głowie.
I zamknąć w gablocie, nie? Tak. Tylko chodzi o to, że to zmienia trochę postrzeganie nasze pewnych w ogóle w rzeczywistości, nie? Jak sobie w ten sposób pomyślimy.
I wartościowanie tego, co tworzymy i w czym żyjemy, funkcjonujemy.
Teraz absolutnie sobie wymarzyłam zrobienie takiej otwartej strony z taką aplikacją, z jednym prostym pytaniem. Co dla ciebie jest Krakowem? Gdzie szukasz Krakowa? Bardzo jestem ciekawa, co ludzie, którzy są tutaj przez chwilę albo bardzo długo, byliby w stanie wskazać, co jest faktycznie takim punktem najważniejszym dla nich.
Muzeum Krakowa robiło też taki, oni mają serię odcinków.
Trzeba się przegrzebać po prostu.
Tak, dostępnych na ich stronie internetowej. I pytali przechodniów o Kraków, co, z czym im się kojarzy, co im się podoba, co im się nie podoba. I też są bardzo ciekawe.
No rozstrzał jest ogromny.
Ogromny rozstrzał, tak, ogromny.
Ale co też pokazuje w zasadzie i wraca do różnorodności
bogactwo.
I do tego, jak opowiadamy, prawda? Proszę państwa, zakończę, bo pojawił się ten wątek radiowy i ja już jestem bardzo szczęśliwa, po prostu już wystarczy. Tak naprawdę życzę wiele cierpliwości i wspaniałego poznawania Krakowa i mam nadzieję, że po prostu będziecie się nim dzielić i zarażać kolejnych mieszkańców i mieszkanki. No niech się niesie, a państwo proszę tutaj powściągnąć, prawda, chęć. Wszyscy ostrzegli, że to nie takie hej siup, ale proszę myśleć dobrze o Krakowie. Doktor inżynier Katarzyna Piotrowska i Krzysztof Żwirski byli moimi państwa gośćmi. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy państwu.
Dziękujemy za uwagę.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.